Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną pan Andrzej Falkowski, zastępca przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I już wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o zmianach w planie budowlanym. Nowym wyzwaniem od tego roku, nawet w zasadzie od kilku dni, dla uczestników procesu budowlanego jest prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej. To duża zmiana, rewolucja, czy jeszcze... Po prostu taka kolej rzeczy.
Z jednej strony kolej rzeczy, ale na pewno też rewolucja. Rzeczywiście od 27 stycznia inwestor ma możliwość skorzystania z założenia elektronicznego dziennika budowy i prowadzenia go właśnie w takiej formie, a przez to dostępu do niego 24 godziny na dobę. Natomiast radziłbym jednak przemyśleć decyzję o przejściu na elektroniczny dziennik budowy, bo ona jest jednostronna, czyli nie można z dziennika elektronicznego przejść na dziennik papierowy.
A nie można prowadzić tego równolegle?
No niestety.
Też nie.
Prawodawca nie przewidział niestety takiej możliwości. Natomiast mówię o tym dlatego, że kierownicy budów raczej będą z ostrożnością na początku podchodzili do takiej możliwości. I inwestor, który się zdecyduje na dziennik elektroniczny, no, ogranicza sobie jakby możliwość wyboru kierownika budowy.
To znaczy, że ten dziennik elektroniczny jest tak problematyczny do prowadzenia, czy po prostu no, może niekoniecznie kierownicy są już gotowi do tego, żeby tak robić?
Czy problematyczne to się okaże? Sam dziennik w sobie pewnie nie jest problematyczny, ale po pierwsze jest to nowość, prawda? Z każdą nowością...
No jednak, zmiany nam trudno wchodzą tak, w krew.
To jest pierwsza kwestia. A druga, że niestety nie ma możliwości póki co przetestowania tego dziennika budowy tak na żywo, testowo, prawda? W takiej wersji już obowiązującej, co też no, nie skłania do tego, żeby zaryzykować. No i kolejna rzecz, ten dziennik niestety no, wymusza pewne rygory, pewną dyscyplinę.
No tak, papier wszystko zniesie, tak
papier,
się mówiło
papier
zawsze.
Papier wszystko zniesie i chyba nie mamy co się oszukiwać, chyba każdy ma tego świadomość. Więc pod tym względem w szczególności chyba myślę, że to będzie tak z dużą ostrożnością kierownicy budów będą do niego podchodzili.
Ale jednak to nie jest ich decyzja, prawda?
Sama decyzja rzeczywiście należy do inwestora, ponieważ no inwestor jakby jest gospodarzem, można powiedzieć, zakłada dziennik budowy, przydziela pierwsze właśnie prawo do prowadzenia tego dziennika budowy, jak i również później może pozbawiać uczestników procesu budowlanego z prawa dostępu do tego dziennika. Więc to inwestor decyduje, tylko tak jak powiedziałem, to się
potem
wiąże również z konsekwencjami.
Budowy. Tak. Gdzie się zakłada taki dziennik? Bo rozumiem, że to nie na swoim mailu bądź na swoim laptopie tabelka w Wordzie i dziennik budowy.
Nie, taki dziennik, jest specjalny serwis, jest strona internetowa, na której można założyć dziennik budowy. Inwestor, żeby założyć taki dziennik i wszyscy pozostali uczestnicy muszą posiadać konto w tym serwisie. Oczywiście konto jest bezpłatne. Więc generalnie taki dostęp do takiego dziennika przydziela organ administracji architektoniczno-budowlanej, o ile mówimy o domkach jednorodzinnych, prawda, bo są specyficzne sytuacje, w których to organ nadzoru budowlanego również przydziela takie prawo, ale w przypadku tych podstawowych inwestycji jest to organ administracji architektoniczno-budowlanej.
I to na razie decyzja jednostronna, no pewnie w ogóle już jednostronna, czyli jak zaczniemy prowadzić elektronicznie, to elektronicznie prowadzimy do końca.
Tak, natomiast tutaj bym sugerował, jeżeli ktoś chciałby koniecznie jak najszybciej założyć ten dziennik budowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak najpierw sobie założyć tą postać papierową. Dać sobie szansę na to, żeby jednak troszkę się jeszcze przygotować, bo z kolei przejście w odwrotnym kierunku, czyli z papierowej na elektroniczną, będzie w każdej chwili możliwe.
Tak. I to jest możliwe nawet dla tych inwestycji, które już są rozpoczęte i te dzienniki są już prowadzone?
Co do tego istnieje pewien dylemat prawny, niestety.
Lubimy dylematy
ponieważ,
prawne.
Ponieważ przepisy prawa, które weszły w życie, rzeczywiście no, przewidują, że teoretycznie taka możliwość mogłaby wystąpić. Natomiast istnieje przepis przejściowy w ustawie zmieniającej, który wskazuje, że jednak dotychczasowe dzienniki budowy są prowadzone na zasadach dotychczasowych i prawnicy tutaj
dyskutują.
Prowadzą między sobą dyskusję, który przepis jest ważniejszy.
Rozumiem, że to jest dla inwestora dość ciekawa propozycja, bo wtedy ma dostęp do takiego dziennika budowy i wie, co się dzieje u niego na budowie w zasadzie z każdego miejsca i w każdym czasie.
Tak, dokładnie, bo czy będąc za granicą, czy będąc gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu z dostępem do internetu, oczywiście w każdej chwili może
kuszące.
Zerknąć.
Tak. Kuszące, aczkolwiek wymaga jeszcze znalezienia tego, kto to będzie prowadził.
O, właśnie.
I tutaj jest to problematyczne, ale myślę, że i do tego dojdziemy, bo pewnie to życie na nas wymusi. Co jeszcze się zmieniło bądź zmieni w najbliższym czasie, jeśli chodzi o prawo budowlane i te przepisy, które już mamy uchwalone? Bo wiem, że duża rewolucja przed nami, bardzo duża, ale na razie pozostańmy na gruncie tego, co już.
Duża rewolucja przed nami, ale to może rzeczywiście zostawmy na deser. Co się zmieniło? No przede wszystkim to, co zmiana taka najważniejsza, która nastąpiła w styczniu zeszłego roku, dotyczy możliwości dokonania takiego specjalnego trybu zgłoszenia w przypadku budowy budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. No niedawno obchodziliśmy rocznicę jakby funkcjonowania tego przepisu.
Funkcjonuje.
Statystyk póki co ja jeszcze nie widziałem, więc nie wiem, jak często inwestorzy korzystali z tej procedury. Myślę, że ze względu na taką reklamę, czy w ogóle wiedzę o tym, że taka możliwość występuje, to pewnie jakaś część tych inwestorów, być może nawet dosyć znacząca część się zdecydowała. Przy czym tu też zastrzegam od razu, że generalnie z procedury zgłoszenia, a ona obowiązuje w Polsce już od 2015 roku, generalnie z tej procedury bardzo mało osób korzystało, bo to był rząd wielkości od 6% na samym początku do 2% w ostatnich latach, więc niewiele osób korzystało z tego. Myślę, że tutaj też pewna reklama, można powiedzieć, czy świadomość tego, że taka możliwość istnieje, spowoduje zwiększenie tego zainteresowania, ale z drugiej strony myślę, że skutki prowadzenia budowy i w ogóle skorzystania z tej procedury mogą być na tyle dotkliwe, że część ludzi jednak się uświadomi i zrezygnuje z niej.
Czyli będzie wolało pozwolenie.
Będzie wolało pozwolenie, to jest bezpieczniejsze z wielu powodów i myślę, że po tym pierwszym takim okresie takiego zafascynowania jednak wróci z powrotem na właściwe tory ta proporcja.
A prowadzenie budowy łatwe nie jest samemu dopilnowywanie wszystkiego, co się dzieje na budowie. To też pewnie przez pewien czas jest możliwe, a w pewnym momencie już trzeba korzystać z pomocy przeróżnych specjalistów. A to zgłoszenie od pozwolenia na budowę różni się czym?
To zgłoszenie jest o tyle atrakcyjne, mogłoby się wydawać z punktu widzenia inwestora, ponieważ pozwala mu stosunkowo szybko rozpocząć roboty budowlane. Czyli nie musi czekać na wydanie decyzji administracyjnej w przypadku pozwolenia na budowę, czy nie musi również czekać na upływ odpowiedniego terminu w przypadku tego standardowego zgłoszenia z projektem budowlanym. Więc tutaj no, przede wszystkim
nie denerwuje
czas.
Się, czy dostanie takie pozwolenie na budowę?
Nie denerwuje się, tak, to również jest jakaś zaleta. Tutaj organy w przypadku tego specjalnego zgłoszenia zostały pozbawione również prawa, możliwości, podstawy prawnej do sprawdzania, weryfikowania materiałów, które zostały dołączone do takiego zgłoszenia. Więc nie mają również możliwości zgłoszenia sprzeciwów. Natomiast z informacji, które też stosunkowo niedawno tak do mnie wpłynęły, wynika, że organy, no mimo wszystko, no...
Sprawdzają.
Znaczy, kierując się prawdopodobnie na takim, no, poczuciem obowiązku, można powiedzieć, a nie nakazem, weryfikują, dostrzegają sporo braków w tych zgłoszeniach, czyli rzeczywiście inwestorzy nie są przygotowani do tego. Taka sprawa wówczas trafia do nadzoru budowlanego. Z kolei nadzór budowlany ma prawo już w każdej chwili skontrolować budowę, więc... Prawdopodobnie, nie wiem co prawda, nie mam pewności, ale prawdopodobnie no, rzeczywiście ją skontroluje. No i inwestor, który skorzystał z takiej procedury, ma wówczas problem, dylemat, prawda? Mm-hmm. Więc to są poważne decyzje.
To jest taka pułapka, na którą warto zwrócić uwagę.
Tak, to jest jedna z pułapek. Bo pułapek
mamy więcej. Dobrze.
Tych pułapek jest więcej.
Omawiajmy pułapki.
Tych pułapek jest więcej, ponieważ specyfika tej procedury powoduje, że również można skorzystać z prawa zwolnienia z obowiązku zatrudnienia kierownika budowy.
Tak. Właśnie tutaj.
To również inwestor no, ma przed oczami już jakiś zysk, prawda, z niewydanych pieniędzy, no ale też trzeba mieć świadomość, z czym to się wiąże, bo wówczas niestety...
Sami prowadzimy dziennik budowy.
Nie musimy, ponieważ prawodawca również zlikwidował obowiązek w takim przypadku prowadzenia dziennika budowy. Natomiast tenże inwestor niestety będzie zobowiązany w takim przypadku do złożenia 5 różnego rodzaju oświadczeń. Jestem przekonany, że w większości tych oświadczeń nie wie nawet, co podpisuje i co oświadcza.
Też jestem przekonana, że tak jest.
Więc no, nie wiem, czy zysk, choćby ten teoretycznie jakiś tam finansowy, wynikający z braku zatrudnienia kierownika, się opłaci. Tym bardziej, że mamy do czynienia również ze skutkami pewnymi finansowymi.
A co on oświadcza? Tak z ciekawości zapytam.
No przede wszystkim oświadcza, no, najważniejsze oświadczenie to jest to, że w ogóle z tej procedury można skorzystać tylko wówczas, kiedy ona jest realizowana na własne potrzeby mieszkaniowe. I tu składa inwestor oświadczenie o pod rygorem odpowiedzialności karnej, że właśnie taka sytuacja ma miejsce.
Że tylko i wyłącznie na swój użytek buduje ten obiekt.
Tak, dokładnie.
Natomiast do 70 metrów kwadratowych.
Do 70 powierzchni użytkowej. Mhm. To jest również ważne zastrzeżenie, ponieważ zabudowy.
Powierzchni zabudowy, tak.
Nie wiem, czy na początku nie powiedziałem też użytkowej.
Nie, powierzchni zabudowy. Powierzchni zabudowy, tak, trzymajmy się tego, bo to może być użytkowej powierzchni dużo więcej,
tak,
prawda?
Tak, powierzchnia użytkowa oczywiście. No to nie będzie dokładnie dwukrotność powierzchni zabudowy, ale przyjmijmy te 100 metrów, można spokojnie osiągnąć. Natomiast oprócz tego oświadczenia oczywiście składa również oświadczenie o tym, że materiały dołączone do zgłoszenia są kompletne, a także, że przejmuje na siebie obowiązki kierownika budowy.
Mhm.
Także no, to musi być, tak jak powiedziałem, świadoma decyzja. I to są tylko oświadczenia. 3 te oświadczenia są składane przed rozpoczęciem w ogóle robót budowlanych, a 2 kolejne są przed zakończeniem robót budowlanych. Gdzie inwestor, i tutaj jestem przekonany, że nie będzie wiedział, co podpisuje, musi złożyć oświadczenie o tym, że dokonano pomiaru powierzchni użytkowej w budynku zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Oraz,
że budowa została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym, a także przepisami techniczno-budowlanymi. Mhm. I to taka ciekawostka. Ilość przepisów techniczno-budowlanych jest tak duża, że to nawet właśnie jako przykład statystycznie inwestor pewnie nie wie, że przepisy techniczno-budowlane regulują nawet kwestie, po której stronie jest ciepła i zimna woda w walce. Więc ja nie rozstrzygam, czy to słusznie, czy nie, bo mogę sobie wyobrażać, że to ma swoje uzasadnienie.
To można tak mieć na środku.
Po której musi być przyłączona. Tak, to jednak to przepisy techniczno-budowlane regulują. Więc tak, tego rodzaju przepisów po prostu jest dużo.
Bardzo
ja nie
dużo.
Wierzę, że inwestor jest w stanie rzeczywiście i się z nimi zapoznać i wówczas takie oświadczenie zupełnie świadomie podpisać.
A jakie dokumenty musi do tego zgłoszenia dołączyć, że oświadcza, że one są prawidłowe?
Mówimy teraz o zgłoszeniu przed rozpoczęciem, tak?
Tak.
To tam są standardowe dokumenty, które i tak są w procedurach tych pozostałych wymagane, czyli oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu miejscowego na danym terenie. No i oczywiście również projekt budowlany, bo to nie jest tak, a w zasadzie przynajmniej 2 elementy tego projektu, no 3 można powiedzieć, bo projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i załączniki do niego. Więc to są te podstawowe dokumenty. No i w zasadzie, znaczy oczywiście w przypadku domków to można powiedzieć chyba w zasadzie wyczerpuje zazwyczaj, no poza specyficznymi sytuacjami, kiedy budynek jest na obszarze, załóżmy, objętym ochroną konserwatorską, czy na innych tego rodzaju obszarach.
Że tak dopytam, a w swojej izbie okręgowej zaobserwowaliście państwo, że tak dużo teraz macie wolnego czasu i kierowników budowy nie zatrudniają inwestorzy, czy jednak nadal praca jest?
Sama izba akurat no nie ma takiej wiedzy, można powiedzieć. Izba raczej tutaj pełni troszeczkę inną rolę, więc tutaj do nas kierownicy budowy czy projektanci zgłaszają się w przypadku, kiedy napotykają jakieś problemy. Tak. Więc takich statystyk
dyscyplinę trzeba zaprowadzać.
Kiedy trzeba prowadzić dyscyplinę, ponieważ izba oczywiście zajmuje się również egzekwowaniem odpowiedzialności zawodowej.
Zapytam jeszcze o bazę projektów budowlanych, bo do takiego zgłoszenia można dołączyć, nawet trzeba dołączyć projekt budowlany. I był taki plan, żeby taka baza projektów budowlanych się znalazła i że można będzie stamtąd pobrać w zasadzie gotowy projekt, dołączyć do zgłoszenia i już hello, budujemy.
Jak to fajnie brzmi.
A nie miało tak być?
Może miało tak być, jeżeli ktoś słuchał wyłącznie przekazów medialnych prawodawcy
sami
czy projektodawcy tych
tak
przepisów.
Sami tak mówiliśmy, panie inżynierze, sami mówiliśmy, że tak będzie.
Znaczy może inaczej, ja miałem na myśli teraz, już wiem do czego pani zmierza, pani redaktor, natomiast, bo są dwie bazy generalnie, prawda? Obecnie jest prowadzona baza projektów przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, gdzie inwestor może rzeczywiście sobie z tej bazy ściągnąć projekt. Każdy z nas może sobie tam się zalogować, prawda? I ściągnąć sobie projekt, przy czym te projekty zawierają tylko projekt architektoniczno-budowlany i techniczny. Nie ma tam projektu zagospodarowania działki lub terenu, no bo siłą rzeczy
no, trudno,
nie da się, to, prawda?
Tak, trudno jakąś modelową działkę wymyślić, tak, która będzie pasowała do wszystkich działek.
Tak, więc inwestor tak czy inaczej i tak musi oczywiście zatrudnić projekt, nawet jeżeli ściągnie sobie ten projekt, a te projekty zawierają w sobie pełne opracowanie rzeczywiście tych elementów architektoniczno-budowlanego i technicznego, ale i tak musi zatrudnić sobie do tego projektanta. Natomiast jest jeszcze plan rzeczywiście bazy projektów budowlanych i to jest już zupełnie co innego. To jest na etapie teraz
to musi dopiero... się inaczej nazywać. Dlaczego się tak samo nazywa?
To znaczy...
Może będzie się nazywał inaczej.
Baza, może ta baza projektów, o której ja wcześniej powiedziałem na stronie GUN, bo ma jakąś swoją nazwę. Ja ją tak akurat stosuję.
Nie, no ale tak logicznie.
No tak. Natomiast to, o czym teraz mówię, co znajduje się właśnie w projektowanych przepisach, to jest rzeczywiście... baza projektów budowlanych. Ona również będzie prowadzona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. No i tam każdy będzie mógł swój projekt budowlany, już kompletny, gotowy, po prostu w tej bazie umieścić i wówczas już nie posługiwać się projektem, a tak zwanym identyfikatorem tego projektu.
Czyli kolejna cyfryzacja procesu budowlanego, tak bym powiedziała.
To jest rzeczywiście dość poważna cyfryzacja. Ona wiąże się zresztą z zagadnieniem wprowadzenia SOPAP. To jest taki system do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie, który miałby już, co prawda nie w pełni, szczątkowo funkcjonować jeszcze w tym roku. I to w ramach tego SOPAB-u będzie funkcjonował właśnie między innymi ta baza projektów budowlanych. Wówczas we wszystkich procedurach budowlanych inwestor będzie się posługiwał właśnie
tym identyfikatorem.
Tak.
I każdy będzie mógł tam zajrzeć, nie będzie musiał nosić tony papierów do urzędu.
Tak, to znaczy nie każdy do innych
projektów. Każdy do...
Natomiast inwestor czy projektant oczywiście tak będą mogli do tej swojej dokumentacji tam zajrzeć i również taki dostęp będą miały pierwotnie wyłącznie organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast docelowo również inne instytucje, które dokonują uzgodnień projektu budowlanego jeszcze przed złożeniem go do realizacji, do organu administracji architektoniczno-budowlanej, ale to już
To już ta rewolucja następna, tak? To już ta rewolucja, o której mówimy, że przed nami, ale jeszcze na szczęście czasu trochę jest. Teraz tak myślę o tych domach jednorodzinnych do 70 metrów kwadratowych, o tym oświadczeniu, że one mają być zgodne ze wszystkim, co tam w rozporządzeniach, milionach się dzieje. Budowane bez kierownika budowy, to mogą ten stan techniczny mieć różny. Tak naprawdę.
Tak, ja tu właśnie, mówiąc wcześniej o tym ryzyku finansowym, to chciałem zwrócić też uwagę o tym, że no...
A tu nadzór budowlany ma jakieś uprawnienia?
Tak. Nadzór budowlany mimo wszystko oczywiście ma prawo kontrolować te budynki jak najbardziej. I myślę, że pewnie będzie nawet szczególnie na te budynki zwracał uwagę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, że są to budynki na własne potrzeby mieszkaniowe, to nic nie stoi mimo wszystko na przeszkodzie, żeby jednak ten budynek kiedyś inwestor mógł sprzedać, prawda?
Tak.
Jeszcze może musieć sprzedać z różnych powodów, prawda? Więc proszę się postawić z perspektywy osoby kupującej. No, podejrzewam, że cena za budynek, jego budowa no, nie jest potwierdzona, możliwość jego realizacji nie była potwierdzona jakimś konkretnym dokumentem, plus no, bez kierownika budowy, no to jednak będzie budziło zastanowienie.
To trzeba tutaj rzeczywiście, warto sobie usiąść i przeliczyć, co nam się opłaca, a co nie. Bo
myślę,
jeżeli
że to będzie
przyjdzie...
krótkie liczenie.
Krótkie, tak, tak. W jedną stronę i krótko będzie się liczyło. No, bo generalnie oszczędza się tutaj też czas i własne zdrowie. Chyba. Tak myślę.
No, własne zdrowie tak. No, proszę zwrócić uwagę, że w przypadku wypadku na budowie, czy różnych zdarzeń, a to jest immanentna cecha budów generalnie, prawda, że wypadki tam się zdarzają, kierownik budowy posiada z tego tytułu obowiązkowe ubezpieczenie, prawda? Natomiast inwestor niestety będzie musiał sam ryzykować.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
To jeszcze zapytam i wrócę do tych domów do 70 metrów, bo tak naprawdę na własne potrzeby 70 metrów zabudowy w górę, jedno piętro?
Dwie kondygnacje. Właśnie tu jest to ograniczenie, którego nie ma w tym standardowym zgłoszeniu, które obowiązuje od 2015 roku, czyli to mogą być budynki maksymalnie dwukondygnacyjne. Tak.
Dwukondygnacyjne, czyli parter i piętro.
Tak, ale
a
jeszcze kolejny.
W dół.
Dwukondygnacyjne. Piwnica, o piwnicy chyba przepis nic nie mówi, ale nie, jeśli dwukondygnacyjny, to i tak będzie liczony prawdopodobnie jako budynek, jednak dwie kondygnacje naziemne. Natomiast jest jeszcze jedno ograniczenie tutaj i ono również dotyczy tych budynków z procedury zgłoszenia tego od kilku lat, że oczywiście jest to budynek, którego obszar oddziaływania musi mieścić się w granicach działki, na której ten budynek został
zaprojektowany. Co to oznacza w granicach działki? Czyli te wszystkie przepisy, że 4 metry od płotu, czy to inne są już przepisy?
Te przepisy, ale szereg również innych przepisów, czyli takie przepisy, które powodowałyby brak możliwości, czy nawet nie tyle brak, co jakieś ograniczenia w możliwości zabudowy działki sąsiedniej.
Więc... A tutaj sąsiedzi mają jakieś prawa do tego, że my się budujemy? Chyba nie.
Tu niestety sąsiedzi dowiedzą się o fakcie budowy dopiero w jej trakcie.
Jak ci wjedzie wywrotka.
Tak, i dlatego, tak jak mówię, to jest naprawdę ryzykowne. Ryzykowna procedura, bo będzie również na pewno budziła w wielu przypadkach protesty sąsiadów.
No chyba, że wszyscy w ramach tej procedury akurat na tej ulicy budują i będą się wspierać i wspomagać. I... Tak.
No to jeżeli
nie oddziaływać na siebie negatywnie, a wręcz pozytywnie. My oczywiście nie odradzamy tej procedury, bo ona być może, nawet nie być może, bo ona jest atrakcyjna. Natomiast nie rezygnowanie ze wszystkiego, co ona daje, a przeliczenie tego, co rzeczywiście jest dla nas konieczne, żeby spokojnie spać.
Przede wszystkim trzeba wszystkie kroki podejmować tutaj z rozwagą, wiedzieć, co się robi. Jeżeli rzeczywiście mamy działkę o powierzchni hektara i nie mamy obaw co do rzeczywiście narażenia się na ryzyko przekroczenia właśnie tego obszaru oddziaływania. I jednak mimo wszystko nie pozbawimy się kierownika budowy, to myślę, że można z niej korzystać. Natomiast jeżeli to będzie robione na styk, to myślę, że wielu inwestorów może niestety spotkać przykre niespodzianki.
A tutaj niestety ten nadzór budowlany, a tutaj nadzór budowlany jednak bardzo dobrze, że skontroluje i powie, czy mieszkamy w czymś, co spełnia wszelkie standardy i przepisy.
Tak, im wcześniej to zrobi, tym w sumie w gruncie takiemu inwestorowi lepiej.
Czy te przepisy, o których rozmawialiśmy, mają jakiś wpływ na już rozpoczęte inwestycje? Jeżeli rozpoczęliśmy inwestycje, czy musimy o czymś pamiętać, że od 27 bądź też od stycznia tego roku mamy jakieś jeszcze dodatkowe obowiązki?
W przypadku domków jednorodzinnych w zasadzie nie. Natomiast przepisy, które są planowane obecnie, przewidują rzeczywiście bardzo poważną zmianę zmierzającą do obowiązku cyfryzacji wszystkich procedur budowlanych. Czyli nie będzie możliwości złożenia już papierowego.
Może już lepiej teraz ten dziennik budowy zacząć prowadzić elektronicznie.
Może i tak. Z perspektywy szczególnie inwestora myślę, że to jest atrakcyjne. Natomiast jeżeli weszłyby w życie rzeczywiście te przepisy o obowiązku cyfryzacji, które swoją drogą są oprotestowywane również przez Rządowe Centrum Legislacji, więc nie ma pewności, czy rzeczywiście w takiej postaci zostaną uchwalone. No to wówczas taki wpływ może istnieć na te budynki istniejące, gdyby inwestor zdecydował się na jakieś remonty czy poważniejsze rozbudowy, które wymagałyby procedur
budowy. Teraz na razie jeszcze nie.
Nie.
Ci, którzy rozpoczęli, budują spokojnie.
Niech spokojnie budują, kończą.
Piszą wszystko na papierze.
Tak.
A o rewolucjach, które przed nami, kiedy przed nami? Jeszcze w tym roku czy już nie?
Zapowiedź wprowadzenia tych zmian była już na styczeń tego roku. Obecny projekt ustawy przewiduje 30 czerwca tego roku, ale coś się zacięło w całym mechanizmie i nie wiadomo, kiedy ostatecznie zostaną uchwalone.
Jak będzie rewolucja, będziemy mówić o rewolucji. Serdecznie tak, dziękuję. Dokładnie. Moim gościem był inżynier Andrzej Falkowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Audycja Masz Prawo za tydzień. Porozmawiamy o podatkach. Pierwsze zeznania będą już wygenerowane przez administrację skarbową. Szukajcie nas Państwo na profilach streamingowych, szukajcie nas na radiobiałystok.pl.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.